Elżbieta Mierzyńska opowiada.
Sponsorem jest Golf na Obcasach.
Golf na Obcasach. Blackstone Golf Club, Marengo, Illinois. Niedziela, 30 lipca. Zapisy 630-631-4179. Golf na Obcasach. Blackstone Golf Club, Marengo, Illinois. Niedziela, 30 lipca.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dziś wyjątkowy temat, bitwa pod Grunwaldem, bo przed nami tydzień historii i upałów. Bitwa pod Grunwaldem to bitwa historycznie zapisana jako największa w średniowieczu. Jej rekonstrukcja w pełnym scenariuszu kostiumowym rozegra się 15 lipca, dokładnie tak jak w 1410 roku, po prostu 15 lipca. Już od kilku dni trwa tydzień Grunwaldu. Rekonstruktorzy założyli już swoje obozowiska, urządzili się, ściągnęło rycerstwo z całego kraju i z zagranicy. Ściągają już też pierwsze rzesze turystów. Oczywiście największy tłum będzie 15 lipca podczas odtwarzanej bitwy, ale liczne turnieje, czyli takie treningi, już są i jest na co popatrzeć. Dni Grunwaldu to cykliczne przedsięwzięcie plenerowe realizowane na polach bitwy pod Grunwaldem w powiecie ostruckim w województwie warmińsko-mazurskim. Po cyklu dni turniejowych rycerze pojawiają się na polu bitewnym, a cała historia odtwarzana jest wiernie dla pamięci potomnych i zakończy się słowami. Na wzgórzu koło króla skupili się najwięksi rycerze i dysząc utrudzonymi piersiami spoglądali na te chorągwie i na te trupy leżące u ich stóp, jak spoglądają uznojeni żeńcy na zrzęte i powiązane snopy. Ciężki był dzień i straszny plon tego żniwa, ale oto nadchodził wielki Boży radosny wieczór, więc niezmierne szczęście rozjaśniło twarze zwycięzców, bo rozumieli wszyscy, że to był wieczór kładący koniec nędzy i trudom nie tylko dnia tego, ale całych stuleci. W ciągu 25 lat inscenizacja bitwy stała się jednym z największych wydarzeń tego typu w Europie. Dała też impuls do organizowania podobnych wydarzeń historycznych w rekonstrukcjach faktów i ilustrowaniu różnych opowieści. Pod Grunwald zjeżdżało co roku coraz więcej rekonstruktorów. W pierwszej inscenizacji na polu bitewnym historię odtwarzało 350 rycerzy walczących. W roku 2010, to był rok 600. rocznicy bitwy, w inscenizacji wzięło udział ponad 2000 rycerzy. Zainteresowanie udziałem w bitwie nie słabnie. Rycerze nadal tu ściągają co roku tłumnie. A za nimi turyści, też tłumnie. Bitwa została stoczona pomiędzy siłami Zakonu Krzyżackiego, a siłami Polski i Litwy podczas Wielkiej Wojny pomiędzy Krzyżakami a Polską. Przed rozpoczęciem bitwy król Polski Władysław Jagiełło wysłuchał dwóch mszy. Na pewno były mu one potrzebne, by opanować stres i zebrać myśli do strategicznych decyzji. Do dziś nierozwiązaną zagadką jest to, kto zabił wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena. Jedne źródła podają, że wielkiego mistrza zabiła chłopska piechota. Inna teoria zakłada, że zabił go rycerz z rodu Łabędników. Podobno kościół w Kijach związany z rodem Łabędników miał akcesoria pochodzące ze zbroi wielkiego mistrza, a ówczesny zwyczaj właśnie zakładał to, że zwycięzca mógł ograbić pokonanego. Wielu innych pasjonatów badaczy historii podejrzewa, że pogromcą Ulricha von Jungingena mógł być tylko on, ten jedyny sławny rycerz Zawisza Czarny, herbu Sulim. Bitwa pod Grunwaldem była starciem dwóch sił, ale one pod swoimi skrzydłami miały zaciągnięte wojska z całej Europy. Po stronie krzyżackiej walczyli na przykład najemnicy z Francji czy Anglii, a po stronie Polski na przykład Tatarzy. Ale także i czeski bohater narodowy, Jan Žižka, świetnie wyszkolony wojownik. Bitwa pod Grunwaldem była głównie bitwą konnicy. Po stronie krzyżackiej było około 21 tysięcy konnego rycerstwa, po stronie polskiej około 29 tysięcy żołnierzy. Huk i harmider na polach grunwaldzkich musiał być olbrzymi, no po prostu nieziemski. Krzyżacy przytaszczyli pod Grunwald techniczną nowinkę, armaty, ale nie na wiele się one zdały, bo to była zbyt duża i rozległa skala bitwy, a armata lepiej nadawała się do burzenia murów. Dwa nagie miecze, o których każdy słyszał przy temacie bitwy grunwaldzkiej, na pewno gdzieś są, przetrwały wieki, ale nie wiadomo, kto je ma. Po bitwie były tak cennym symbolem, że trafiły do skarbca koronnego na Wawelu. W końcu XVIII wieku wskutek plądrowania skarbca przez pruskich żołnierzy i zamętu, jaki wtedy był, miecze za sprawą Tadeusza Czackiego trafiły do kolekcji Czartoryskich w Puławach. Po klęsce powstania listopadowego w latach 1830-1831 miecze ukrywał pleban we wsi Włostowice. Odkryli je jednak carscy żołnierze i wywieźli do Zamościa. A gdzie dalej i do kogo ostatecznie trafiły te dwa nagie miecze? Wieści brak. Wracając do bitwy, to może warto wiedzieć, że król Jagiełło powrócił na zamek dopiero 16 miesięcy po bitwie. W czasie bitwy tak silnie zagrzewał wojsko do walki, że ochrypł i nie mógł mówić na drugi dzień, był po prostu milczący, milczący z konieczności, jakby pewnie błazen dworski dodał. Podobno armie pod względem uzbrojenia były do siebie podobne, więc król dla lepszego rozpoznania swoich i odróżnienia ich od wrogów nakazał założyć słomiane opaski. Tym samym też łatwiej mu było wydawać decyzję co do kolejnego starcia czy ataku. Po prostu widział, gdzie się jakie wojsko grupuje. A teraz trochę ciekawostek. Jakim człowiekiem był król Jagiełło? Czytać można wiele. Mnie zastanowiło, że przeżył uderzenie piorunem, ale zmarł wskutek przeziębienia. Nie wiadomo, kiedy dokładnie się urodził, to też jest ciekawe. Założyciel, chociaż był przecież założycielem dynastii Jagiellonów, synem księcia Olgierda z dynastii Gediminowiczów. Urodził się około 1352 roku, a inni twierdzą, że około 1362 roku, czyli 10 lat różnicy. Nie wiadomo, jak było naprawdę. Bał się otrucia lub zabicia. To wiemy naprawdę. Tylko jedna wyznaczona osoba mogła dotykać jego rzeczy także pod jego nieobecność. Nikt nie mógł wchodzić do jego komnat i coś tam dotykać czy sprzątać. Nie pił alkoholu w ogóle. Pił po prostu wodę. Dbał o higienę. Codziennie się golił bardzo dokładnie. Kąpał się co drugi dzień, co na ówczesne czasy było wręcz wyjątkowe. Ostatnie chwile jego życia były również wyjątkowe. Był akurat w podróży. Będąc w Medyce, zasłuchiwał się w wieczorne śpiewanie słowików. Niestety wieczory były chłodne. Te nocne słuchanie przypłacił ostrym przeziębieniem i z tego powodu zmarł. Żeby nie kończyć naszego spotkania w smutnej nucie, powiem o tym, co lubił król Jagiełło jadać. Król lubił śliwki, melony, winogrona, morele, brzoskwinie, poziomki, jagody. Nie lubił jabłek, nawet ich zapachu. Lubił też gruszki i jadał być może nawet więcej niż wypadało, więc tą większą liczbę spożywał w ukryciu. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Bardzo polubił prostą polską kuchnię, głównie zrazy, a nawet flaki uważane za potrawę plebejską. Oczywiście lubił też swoją kuchnię litewską, bardzo lubił kiszki nadziewane różnymi składnikami. Do królewskiego stołu zasiadano dwa razy dziennie. Potrawy były niewyszukane, ale podawane w obfitości. Jedzenia było w bród. Król lubił te gruszki, o czym wspomniałam, lubił, ale jadał je po kryjomu. Dlaczego? bo swoim kształtem sprawiały, że uważano je za owoce wyłącznie kobiece. Zatem król musiał skrywać swoje słabości i swoje niepohamowane apetyty i po prostu jadał te gruszki po kryjomu. Król Władysław II Jagiełło był żonaty czterokrotnie. Pierwszą żoną była Jadwiga, która zmarła zaraz po urodzeniu córki. Drugą żonę wybrała mu umierająca pierwsza żona. Trzecią żonę wybrał sobie sam i wywołał skandal, bowiem pojął za żonę trzykrotną wdowę. Po raz czwarty ożenił się, wybierając córkę księcia Andrzeja Holszańskiego. Zofia Holszańska była czwartą i ostatnią żoną króla Jagiełły. Przed ślubem musiała przejść z prawosławia na katolicyzm. Do ślubu z Zofią był namawiany przez zaufane osoby. No i tym namowom uległ. Pomiędzy małżonkami była duża różnica wieku. Ona miała lat 17, on był mężczyzną po 60. W literaturze historycznej przyjęto uważać, że Zofia nie miała wykształcenia i w chwili zaślubin z Jagiełłą nie potrafiła ani czytać, ani pisać. Ale, uwaga, wspierała Akademię Krakowską. Miała rozum i miała szacunek do nauki. Ja tak po cichu podejrzewam, że król Jagiełło swoją żonę chyba nauczył czytać i pisać. Z taką nadzieją wszystkich pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień.
Elżbieta Mierzyńska opowiada.
Sponsorem jest Golf na Obcasach.
Golf na Obcasach. Blackstone Golf Club. Marengo, Illinois. Niedziela, 30 lipca. Zapisy 630-631-4179. Golf na Obcasach. Blackstone Golf Club. Marengo, Illinois. Niedziela, 30 lipca.